Bracia i siostry, pochylmy nasze głowy i przynieśmy ten wieczór przed Boże oblicze. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś cenniejszy dla nas niż wszelkie złoto, srebro i diamenty. Ty jesteś tym, który jest obiektem naszego kochania. I pozwól nigdy nie zapomnieć się i nigdy nie stracić tej perspektywy, jaką nam dałeś w Jezusie Chrystusie, abyśmy to mogli cenić, abyśmy mogli za tym podążać, abyśmy mogli, Panie, też nabywać tego, co jest cenne, co jest wartościowe w Twoich oczach. Panie, dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie ofiarowałeś siebie samego nam i za ten dar Ci najbardziej dziękujemy. A dzisiaj pozwól nam, Boże, też rozumieć Twoje słowo. Pozwól nam, Boże, też i rozkoszować się Twoim słowem. Pozwól, abyśmy też i z Twojego słowa nabywali Twojej mądrości. O to Cię prosimy przez imię Jezusa. Amen. Przed naszym nabożeństwem dotarła do nas wiadomość, smutna wiadomość o siostry Doroty, że jej mama zmarła, siostra Edemi jest dzisiaj z nami. Siostro, życzymy Ci pokoju Bożego. Niech Bóg będzie z Tobą. Bracia i siostry, kilka lat temu w naszym kraju zostało ustanowione święto tak zwanych Trzech Króli. Mamy w związku z tym dzień wolny od pracy i cieszę się, że trochę więcej nas jest na dzisiejszym zgromadzeniu, to pewnie dlatego, że mamy dzień wolny. Właśnie jedynie ten fakt chyba cieszy nas najbardziej, bo samo święto jak święto. Ja osobiście wolałbym, żeby inne wydarzenia z życia Jezusa były dniami wolnymi od pracy i prawdziwymi świętami, chociażby takie jak Wielki Piątek czy Dzień Wniebowstąpienia. Ale nie szkodzi. Nie szkodzi nam wspomnieć, że w historii narodzin naszego Pana i Zbawiciela pojawiła się ta scena, gdy męcy ze schodu przychodzą do Jezusa, by złożyć Mu pokłon i przynieść dary, złoto, mirę i kadzidło. O tym nam dzisiaj brat Jan czytał. Jakaś nieznana z liczby grupa mędrców ze schodu, odczytując znaki niebieskie i pojawiającą się gwiazdę betlejemską, rusza w daleką, daleką podróż, aby powitać nowo narodzonego króla, jaki narodził się w Izraelu. To dziwne, że chce im się pokonywać setki kilometrów i różne przeszkody z tym związane, by przyjść tylko po to, by pokłonić się przed nowonarodzonym dziecięciem. Jeszcze w zasadzie nikt nim nie rozpoznaje, nikt nie rozpoznaje w nim króla, tym bardziej, że rodzi się przecież w stajni, jak czytaliśmy w czasie świąt. Jednak ci przybysze z dalekiego kraju wiedzą, że narodził się ktoś szczególny, bo przecież nie podejmowaliby tak dalekiej podróży i nie podejmują w ogóle takiej dalekiej podróży z każdym nowonarodzonym królem, jaki pojawi się w Izraelu. Czytaliście o tym kiedyś, żeby męcy ze schodu przybyli na przykład, kiedy pojawił się jakiś inny król, Herod czy inny, czy narodził się w Izraelu? Nie. Ale wtedy, kiedy narodził się Jezus, wtedy przybyli. No cóż, nie każdy człowiek na tamtym świecie chciał witać nowego króla, ba nawet niewielu zauważyło jego narodzenie, ale czy możemy się temu dziwić? Chyba nie bardzo. Mamy dziś mówić na temat mądrości. To jest bardzo ciekawy temat, bardzo rozległy temat. I z całą pewnością, jeśli tylko brat Michał zdąży nam wyświetlać te teksty, które będziemy czytać, to będzie ich trochę więcej. Ale jeden z tych, który nie wyświetlimy, a pewnie którego znamy, psalmista Dawid powiada tak. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Tak mówią głupi ludzie, tacy mówią głupi ludzie, prawda? Mądry zaś będzie go szukać tak daleko, aż go znajdzie. Tak jak owi męcy ze schodu. Przebędzie czasem długą drogę, wiele w swoim życiu poświęci, po to tylko, by go znaleźć. Głupi człowiek cały wysiłek swojego życia poświęci zdobywaniu bogactwa, bo uważa, że to jest najważniejsze. A mądry zaś nie waha się bogactwo ofiarować Jezusowi Chrystusowi. Czy już wiemy, dlaczego ci ze schodu nazwani są mędrcami? Przybyli taki kawał świata nie po to, żeby coś otrzymać, nie po to, żeby coś nabyć, nie po to, aby w jakiś sposób zaspokoić tylko swoją ciekawość, ale przyszli też mu po to, aby ofiarować mu i srebro, prawda, czy też złoto, mirę, kadzidło, wszystko to, co mieli, całe bogactwa, chcieli jemu ofiarować. Pewnie ci mędrcy nigdy nie czytali mądrości Salomona, ale z pewnością wiedzieli, że to, co jest tematem dzisiejszej lekcji naszej, lepiej nabyć mądrości niż srebra, niż bogactwa. I tekst, który dzisiaj się chcemy przyjrzeć, podstawowy tekst, jest zapisany przez właśnie mądrego króla Salomona w przypowieściach Salomona w 3 rozdziale, wersety od 13 do 18. Mamy ten tekst? Czyli będziemy mieli? Nie bardzo. Okej, w takim razie, jeśli mamy Biblię, otwórzmy przypowieści Salomona, 3 rozdział od 13 do 18 wersetu. Co tam czytamy? Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość. Błogosławiony, czyli szczęśliwy. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły. Zaraz, co jest cenniejsze niż perły? Mądrość. A żadne klejnoty nie dorównują jej wartości. W jej prawicy, też mądrości, jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Piękny tekst. A kiedy przypatrujemy się temu tekstowi i tym powodom, dla których tutaj chwali Salomon mądrość, to moglibyśmy powiedzieć, to są wystarczające powody, by powiedzieć, że mądrość jest lepsza niż wszelkie bogactwo. Biblia powiada, że mądrość jest cenniejsza niż srebro i złoto oraz wszelkie inne bogactwa, jakie człowiek może gromadzić na ziemi. I tutaj pytanie, czy wszyscy się z tym zgadzamy? Czy wszyscy się z tym zgadzamy? Że mądrość jest cenniejsza niż srebro, niż złoto, niż wszelkie inne bogactwa na ziemi. Zgadzamy się z tym? No tak, mówimy, oczywiście, zgadzamy się. Ciekawe, jakby to wyglądało, gdyby tak na stole leżało złoto, srebro, prawda, tam gdzieś w kącie mądrość. I powiedzieć, bracia, teraz wszystko, co leży tutaj przed wami, możecie to sobie wybrać i zdobyć. A jak myślimy, gdzie byłaby największa kolejka? Chyba dopiero jakby wtedy złoto zniknęło, to jeszcze ostatecznie pójdę tam po tą mądrość, tam ją zdobędę, prawda? Ale kiedy czytamy przypowieści Salomona, bracia i siostry, 4 pierwsze rozdziały, 4, długi kawał Słowa Bożego, mówią głównie o mądrości. Możemy tam przeczytać całe fragmenty mówiące o zewie, czyli o przywoływaniu mądrości, to jest rozdział 1, zachęcie do poszukiwania mądrości, to jest rozdział 2, wartości mądrości, to jest rozdział 3 i wreszcie w 4 rozdziale o takiej ojcowskiej zachęcie dla syna, córki, dla ludzi do zdobywania mądrości. Właśnie w tym fragmencie, 4 rozdziale, czytamy takie piękne słowa od 5 do 9 wersetu. Salomon powiada tak, nabywaj mądrości, nabywaj rozumu, nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich, nie zaniechaj jej, a będzie cię strzegła, uchowaj ją, ukochaj ją, a zachowa ciebie. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koroną. To czyni wszystko mądrość. Wiecie, z tego fragmentu Słowa Bożego szczególnie podobają mi się słowa nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Piękne słowa. Nabywaj mądrości i za wszystko, co posiadasz, co masz, nabywaj rozumu. No tak, ale ktoś by mógł powiedzieć, a gdzie można nabyć, gdzie można kupić mądrość? Gdzie są takie sklepy, które sprzedają mądrość? Jeszcze w swoim życiu nie spotkałem jakiejś placówki handlowej z takim wspaniałym, świecącym neonem i taką reklamą sklep z mądrością. Tu sprzedaje się mądrość, tu możesz nabyć mądrość. Widziałem, owszem, inne szyldy sklepu ze zdrową żywnością, jakieś sklepy spożywcze z artykułami chemicznymi i tysiące innych, a nawet sklepy jubilerskie, gdzie sprzedaje się srebro, złoto, platynę czy diamenty. Ale w jaki sposób kupić, w jaki sposób zdobyć mądrość? Jeśli jednak Biblia powiada, nabywaj mądrości, to znaczy, że faktycznie w jaki sposób możemy ją nabyć. Ale jak? Ale jak? Jak możemy nabyć ją? Jak się jej nie nabywa? Wypisałem sobie takie cztery punkty, które chciałbym, abyśmy mogli się przyjrzeć nim na temat właśnie bogactwa i mądrości. Jak nie nabywa się mądrości? Po pierwsze, z pewnością, i chyba się z tym zgodzimy, nie możemy jej kupić za pieniądze. Mądrości nie możemy kupić za pieniądze. Wprawdzie w obiegowej opinii istnieje przekonanie, że za pieniądze można wszystko kupić. Jak się ma pieniądze, to wszystko można kupić. Nie ma takiej rzeczy, której nie można było kupić za pieniądze. Nawet i sędziego można kupić za pieniądze. Widzieliście o tym? Taka jest obiegowa opinia, ale to nie jest prawda. To nie jest prawda. Nie wszystko możemy kupić za pieniądze. Nie wszystko. Nawet gdybyśmy bardzo chcieli, bardzo starali się i wykładali grube pieniądze. Na przykład, czy można kupić miłość za pieniądze? Kobiety, dziewczyny, powiedzcie, czy można kupić waszą miłość za pieniądze? No chyba, że kobiety byłyby bardzo zdegradowane, ale to też nie o miłości chyba tutaj mówimy, prawda? Za pieniądze nie można kupić zdrowia. Owszem, wydajemy dziesiątki złotych na lekarstwa, ale one nie zapewniają, że w 100% masz tyle pieniędzy, kupisz sobie coś takiego i to ci zapewni zdrowie. A moglibyśmy wiele jeszcze innych rzeczy wymienić, ale nie mamy na to czasu. Ja chciałbym tylko powiedzieć, na pewno mądrości nie możemy kupić za żadne pieniądze. Wręcz przeciwnie, często pieniądze, bogactwo są przeszkodą w nabywaniu mądrości. A obraz człowieka majątnego, jakiego maluje nam Biblia, często jest obrazem człowieka głupiego. Przepraszam, ale tak maluje Biblia. Pamiętamy z pewnością historię opowiedzianą przez Jezusa o człowieku, któremu pole obfity owoc przyniosło. Pamiętacie tą opowieść, tak? Tak, no mówi, co ja teraz zrobię? Tyle bogactwa, prawda? No nie, małe stodoły jest duże, pobuduję większe, na wiele lat złożę i wtedy dopiero będę mądry. Tak, usiądę i powiem sobie, o, teraz duszo, masz złożonych dóbr na wiele, wiele lat. Odpoczywaj, jedz, konsumuj to, co nazbierał. Co Pan powiada? Tak jak go ładnie nazywa, tak? Jak go nazywa? Głupcze. Głupcze, tej nocy zażądam duszy twojej, a to, coś nagromadził, czyje będzie? Czyje będzie? Człowiek, który, jak to ktoś pięknie powiedział, obracał się wśród samych luster, gdzie spojrzał, o, to moje, o, to ja, o, to moje, popatrzcie, wszystko to moje. W jednej chwili można to wszystko stracić, w jednej chwili można być odwołany z tej ziemi, a więc z całą pewnością nie jest to mądrość, kiedy próbujemy gromadzić jakieś bogactwo i z całą pewnością nie o takiej mądrości Słowo Boże mówi. Prawdziwą mądrość nie można kupić za pieniądze. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Pewnie też się z tym zgodzicie, bracia i siostry, bo ja się z tym zgadzam, a wy pewnie też. Bogactwo nie przynosi szczęścia i nie rozwiązuje problemów. Amen czy nie? Ktoś mówi, no tak, ale no zawsze się trochę przyda tego bogactwa, prawda? No przynajmniej moje problemy byłyby może rozwiązane, gdyby trochę więcej tego było. Ale wierzcie, że bogactwo nie przynosi szczęścia. Bogactwo nie przynosi szczęścia. bardzo rzadko można spotkać człowieka bogatego i zauważyć, że jest człowiekiem szczęśliwym. Nam się czasem wydaje, że gdybyśmy mieli trochę więcej pieniędzy, bylibyśmy szczęśliwymi ludźmi. Ale to nie jest tak. Bogactwo nie przynosi szczęścia i nie rozwiązuje problemów. Biblia powiada, że bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu. Tak mówi Biblia. Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie. To też są słowa biblijne. A psalmista w psalmie 52 opisuje sytuację człowieka, który nie uczynił Boga schronieniem, ufał wielkiemu bogactwu swemu. I o takim człowieku w psalmie 52 jest powiedziane, taki będzie wykorzeniony z ziemi. Bogactwo naprawdę nie przynosi bezpieczeństwa. Ktoś sądził, że zdobył już tyle bogactwa, że jest tak, jak to my mówimy, ustawiony na całe swoje życie, ale często okazuje się, że bogactwo jest powodem tylko zmartwienia, niepokoju, lęku. I bogactwem wreszcie, tak jak mówi też Biblia, nie jesteśmy w stanie odkupić swojej duszy, bo w niebie pieniądze tracą swą moc. Pamiętam jedną pieśń z młodości, rzadko śpiewamy w naszym zborze, ale jedna z nich mówi o tym, kiedy staniemy przed Bożym obliczem, to jedna zwrotka opowiada, i bogacz tam stał, ale tutaj pieniądze straciły swą moc. I skąpiec nic nie zabrać nie zdołał, by złotem okupić swój los. Tam i pieniądze, srebro, złoto traci swoją moc. To jest dokładnie to, co pisze apostoł Jakub w 5 rozdziale, w pierwszych 5 wersetach. Posłuchajmy. Jakub napisał tak. A teraz wy bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które mają się ku końcowi. Tak apostoł Jakub napisał. Biblijny bogaty młodzieniec, bracia i siostry, jest najlepszym przykładem, iż bogactwo nie rozwiązuje problemu dusz. To nie mądrość była u niego, u tego bogatego człowieka, lepsza niż bogactwo. Odwrotnie, bogactwo nie dopuściło do głosu mądrości Bożej. I dlatego ów młodzieniec odchodzi od Jezusa smutny, dlatego nie ma rozwiązanego problemu swojej duszy. Bo Jezus kiedyś powiedział, trudno bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A w innym miejscu powiada, że dusza jest ważniejsza niż pozyskanie jakby całego świata. Pamiętacie ten werset z Mateusza 16:26? Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, cały świat, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją. A więc z całą pewnością możemy powiedzieć, bogactwo nie przynosi szczęścia i nie rozwiązuje żadnego problemu, tym bardziej nie rozwiązuje problemu naszej duszy. I trzecia myśl. Chęć posiadania bogactwa jest pragnieniem niezaspokojonym i szkodliwym. Powtórzę to jeszcze raz. Chęć posiadania bogactwa. Jeśli ktoś chce posiadać bogactwo, to chcę powiedzieć, że jest to pragnienie niezaspokojone i jest to pragnienie szkodliwe. Biblia powiada tak, to nie są moje słowa, to są słowa Biblii. Apostoł Paweł napisał w 1 Tymoteusza w 6 rozdziale, werset 9 i 10 tak. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Wiecie, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, Amerykanin Rockefeller, na krótko przed śmiercią został zapytany, jakie miałby jeszcze pragnienie, jakie byłoby jego życzenie jeszcze na koniec życia. Wiecie, co odpowiedział? Trochę więcej pieniędzy. Trochę więcej pieniędzy. Wkrótce potem popełnił samobójstwo. Bo pieniądze nie przynoszą szczęścia i pragnienie jest tym pragnieniem niezaspokojonym i szkodliwym. Dlatego też Salomon powiada tak, nie trudź się, aby zdobyć bogactwo, zaniechaj takiej mądrości. To jest ironicznie powiedziane. Jeśli to uważasz za mądrość, to zaniechaj lepiej takiej mądrości. Nie trudź się, aby zdobywać bogactwa. Zaniechaj takiej mądrości. Dlaczego? Po czwarte, bogactwo prowadzi do pychy i fałszywej nadziei. Ciekawe, że nic innego tak bardzo skutecznie prowadzi do pychy i fałszywej nadziei, jak właśnie bogactwo. Nie można opierać swojej nadziei na niepewnym bogactwie, jak mówi Biblia. Właśnie też w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście, w 6 rozdziale, 17-19, Paweł powiada tak. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki i byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby zastąpić żywota prawdziwego. A więc mówiąc, moglibyśmy powiedzieć, lepiej jest nabyć mądrości niż srebra czy innego bogactwa. A z drugiej strony, gdybyśmy chcieli się przyjrzeć mądrości samej, to co moglibyśmy o niej dzisiaj powiedzieć? Jak ona wygląda? Jaka ona jest? Dlaczego jest tak pożyteczna dla naszego życia? Chcę powiedzieć tak. Dzisiaj mądrość, jakbyśmy to powiedzieli, jest towarem deficytowym. Co to znaczy, że jest deficytowym towarem? Na wagę złota. Brakuje jej, ciągle brakuje. Mądrości ciągle brakuje. Przypomina mi się czas głębokiego kryzysu w Polsce, kiedy na półkach sklepowych stał tylko ocet. Pamiętacie takie wydarzenia, tak? A jakieś towary typu powiedzmy salceson czy inne, to były wtedy luksusowe towary, które pojawiały się na chwilę, a potem za moment znikały. Kto miał znajomości, czasem udało mu się kupić coś spod lady. Dla młodszych to jest zupełnie niezrozumiałe, o czym mówię, prawda? Co to znaczy kupować spod lady? Dzisiaj nie ma lady, ale no, kiedyś takie czasy były, prawda? Sprzedawczynie gdzieś tam chowały dla swoich znajomych, prawda? I później ktoś tam mógł coś spod lady coś otrzymać. I w tamtym czasie krążył taki humor, jak to człowiek w sklepie mięsnym odstał w kolejce swoje 3 godziny i mówi do sprzedającej pani, że chciałby 10 dekoszynki. A pani znacząco się uśmiecha i ściszonym głosem powiada, niech pan chwilę zaczeka. No więc ten stanął z boku i cierpliwie czeka. Czeka, 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 a w duszy się już uśmiecha, radując się, że za moment z pani spod lady wyciągnie kilka plasterków szynki. Czekaj, czekaj, nic. Wreszcie zniecierpliwiony pyta, a co z moją szyneczką? Na to pani sprzedawczyni mówi, tyle już czasu pan stoi i ogląda, czy słyszałby pan, żeby ktokolwiek chciał kupić szynkę? To towar zupełnie niechodliwy, dlatego nie trafia do naszych sklepów. Mądrość wydaje się takim niechodliwym towarem, o który rzadko się pyta, o który ludzie rzadko się pytają. A jednak byli i są na świecie ludzie, którzy próbują zabiegać o mądrość. Nie sposób wspomnieć tutaj króla Salomona, autora Ksiąg Mądrości i Przypowieści. Powiadają ludzie, że mądrości się nie nabywa, że człowiek rodzi się bądź mądry, bądź głupi. Czasem mówi się o tak zwanej wrodzonej inteligencji i można to zauważyć, że wykształcenie, czyli wiedza nabyta, to nie jest jednoznaczna z mądrością. Mówimy czasem człowiek wykształcony, a słoma mu z butów wystaje, prawda? Czy taki król Salomon od urodzenia był już takim mądrym człowiekiem i był uważany za najmądrzejszego człowieka na ziemi? Niezupełnie. Pamiętamy początki jego panowania i ową szczególną propozycję, jaką złożył mu Pan Bóg. Proś o co chcesz, a dam ci. Salomon wtedy prosił o rozumne serce, o mądrość, by móc rozróżnić między dobrym a złem, by dobrze sądzić swój naród. O to Bóg poprosił, o to Salomon poprosił Boga. I ciekawe, Gdyby Pan Bóg nam złożył taką propozycję dzisiaj, o co my byśmy dzisiaj prosili Boga? Co byłoby dla nas najważniejsze? Dla jednych to byłoby zdrowie, tak? Dla jednych, żeby był spokój w rodzinie, prawda? Dla jednych, żeby było nam troszkę lżej, prawda? No, dla jednych, żeby się zdrowe dzieci porodziły nam w rodzinach. Mielibyśmy pewnie różne propozycje. Ale Salomon wybrał mądrość i prosił Boga o mądrość, o to, by mieć rozumne serce, by umieć rządzić, by umieć dobrze rozsądzać swój naród, by umieć odróżniać dobro od złego. I ta prośba spodobała się Panu Bogu. Dlatego też oprócz mądrości otrzymał jeszcze jakiś bonus, jeszcze coś dodatku, prawda? Pamiętacie? Otrzymał i bogactwo, o które nie prosił, i to był najbogatszy człowiek na całej ziemi. Otrzymał sławę, podobnie on nie prosił, a był najbardziej znanym człowiekiem i królem na całym świecie. Bóg ponadto obiecał przedłużyć jego życie. To, o co często zabiegamy, aby chociaż o chwilę przedłużyć nasze życie, to otrzymał Salomon dlatego, że prosił Boga o mądrość. I z tego przykładu możemy widzieć, że mądrość jest darem Bożym, a Bóg jej udziela tym, którzy o nią proszą. I apostoł Jakub bardzo wyraźnie podkreśla tą prawdę. Czytamy czasem ten werset, chociaż on ucieka naszej uwadze. W liście Jakuba w pierwszym rozdziale, werset piąty, brzmi tak. A jeśli komu z was brak mądrości, co ma robić? Niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale jakoś nawet i z Bożem. Rzadko słychać prośby modlitewne o mądrość. Zgodzicie się ze mną? To tak, jakbyśmy się trochę wstydzili przyznać, że nam jej brakuje. A może uważam, że już na tyle mamy, że więcej mądrości nie potrzebujemy. Myślę, że nigdy mądrości nie za wiele i zawsze powinniśmy Boga prosić o to, by darzył nas mądrością. Biblia wyraźnie naucza, to mądrość, a nie majątek, daje nam życie. Tymże kaznodziei Salomona w 7 rozdziale, z którego pierwszy tekst braliśmy, Salomon pisze tak, 11-12 werset. Mądrość jest lepsza niż majątek. Jest ona korzystna dla tych, którzy oglądają słońce, gdyż pod osłoną mądrości jest tak, jak pod osłoną pieniędzy, lecz korzyść wiedzy jest ta, mądrość daje życie tym, którzy ją mają. I znalezienie mądrości zabezpiecza przyszłość. Również Salomon pisze, tym jest też wiedza i mądrość dla twojej duszy. Jeśli ją znajdziesz, masz jeszcze przyszłość, a nadzieja twoja nie rozwije się. I moglibyśmy zapytać, bracia i siostry, na czym polega prawdziwa mądrość? Cokolwiek byśmy o mądrości nie chcieli powiedzieć, to powiedzieliśmy po pierwsze i musimy stwierdzić, że jedynie Bóg jest mądrym, nie człowiek. Żaden człowiek na ziemi nie jest mądrym, ale jedynie Bóg jest mądry i swoją mądrość może udzielać tym, którzy go o to proszą. Głupstwo Boże, jak pisze Paweł, jest mędrsze niż ludzie. Bóg odrzuca mądrość w cudzysłowie tego świata. A co stanowi o tej Bożej mądrości? Co stanowi o naszej mądrości? Kiedy ją nabywamy? Biblia powiada tak, bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Poznanie świętego to prawdziwa mądrość. Mądry człowiek boi się Pana i unika złego. Mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny. Dalej, skarby mądrości Bóg ukrył w szczególnym miejscu. Czasem mówimy i czytamy te wszystkie przypowieści, gdzie skarb jest zakopany gdzieś głęboko w ziemi, i ktoś to odkryje, to kupuje całą ziemię, kopie i znajduje skarb. A czy wiecie, gdzie Bóg ukrył skarby mądrości? Gdzie Bóg ukrył skarby mądrości? Skarby mądrości Bóg ukrył w Jezusie Chrystusie. W liście do Kolosan jest napisane, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Ciekawe miejsce, prawda? Gdzie Bóg ukrywa swoją mądrość. Pamiętamy różne filmy, jak to też kiedyś fascynowałem się takim filmem Szatan siódmej klasy. Tam na końcu taka była scenka, kiedy szukali pewnego skarbu, prawda, i według starych przekazów gdzieś tam miał być ukryty. Ktoś odkrył, że to w jakimś drzewie, w jakiejś dziupli. A, wtedy byłem tym zafascynowany. Ale kiedy patrzę teraz jako dorosły człowiek, gdzie Bóg ukrywa swoje skarby, to jestem zdziwiony, że w takim oczywistym miejscu, gdzie ludzie na pewno nie będą go szukać. Bo gdzie? Bóg ukrył skarby mądrości w Jezusie Chrystusie. A kto dzisiaj szuka Jezusa? Kto tam szuka mądrości? Kto tam szuka skarbów? W liście do Koryntian, 1 rozdział, werset 30, powiada: dzięki Chrystusowi jesteśmy obdarowani mądrością Bożą, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. A więc dzięki Jezusowi Chrystusowi, On stał się dla nas mądrością. Jesteśmy tą Bożą sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Podsumujmy krótko to, co dzisiaj chcieliśmy powiedzieć. Skąd bierze się mądrość? Jak jej można nabyć? Po pierwsze powiedzieliśmy, że początkiem mądrości jest bojaźń Pańska. Chociaż Biblia też powiada, że głupcy gardzą mądrością Pańską. Po drugie, nie jest ten mądry, który gardzi słowem Pana. Nie jest ten mądry, który nie chce przyjąć do swojego serca Bożego Słowa i gardzi słowem Pana. A w księdze Jeremiasza w 8 rozdziale, werset 9 jest: na wstyd narazili się męcy, struchleli i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana. Jaką więc mają mądrość? Jeśli ktoś gardzi słowem Boga, to jaką ma mądrość? Mądrość zawarta jest w Bożym Słowie. Dlatego też przestrzeganie Bożych przykazań i zachowanie Jego słowa jest prawdziwą mądrością, którą mogą inni widzieć też i w nas. Popatrzmy jeszcze na tekst z 5 Mojżeszowej, 4 rozdziału, 5 i 6 werset. Bóg powiada: patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jakie mi rozkazał Pan Bóg, abyście tak postępowali na ziemi, do której wchodzicie, aby ją posiąść. Przestrzegajcie ich, czyli te słowa, i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludu, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą: zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. A tak przy okazji, bracia i siostry, chciałbym zadać pytanie. Jaka jest różnica pomiędzy mądrym a roztropnym? Bo ten tekst właśnie mówi o tym, że ludzie będą rozpoznawać, że to są mądrzy i roztropni ludzie. Jaka jest różnica między mądrym a roztropnym? Ktoś wie? Jaka może być różnica między człowiekiem roztropnym a mądrym? To chciałby zdefiniować? A ktoś to ujął bardzo krótkim, w jednym zdaniu. Bardzo mi się to zdanie podobało, więc je zapisałem. Mądry wie, jak wybrnąć z każdej sytuacji. Mądry wie, jak wybrnąć z każdej sytuacji. Roztropny, jak nie wchodzić w takie sytuacje. Podoba wam się? Faktycznie, mądry wie, jak wybrnąć z sytuacji, roztropny, jak nie wchodzić w takie sytuacje, prawda? Na tym polega mądrość i roztropność. W Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale, Pan Jezus Chrystus powiada: każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie porównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. Dlaczego? Dlatego, że to Bóg daje mądrość. Głupi ignoruje Boga. Oczywiście możemy powiedzieć, nabywamy również mądrości, tej pańskiej mądrości, przez to, że przystajemy do ludzi, którzy są również według Boga mądrymi. Bo można różną mądrość zdobyć. Można i świecką, demoniczną mądrość zdobyć. Przysłowie powiada: z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeśli będziesz obcował z ludźmi wierzącymi, jeśli będziesz zagłębiał się w Boże Słowo, to z całą pewnością to przyniesie ci mądrość, tą mądrość od Boga. Mądrość również przychodzi na skutek umiłowania czy też poddania się karności. Słowo Boże powiada, kto miłuje karność, miłuje mądrość, a kto nienawidzi karcenia, jest głupi. A więc Bóg również używa tego sposobu, aby kształcić nas, abyśmy mogli nawijać mądrości poprzez karcenie nas. To nie jest przyjemny proces. To nie jest proces, który lubimy, ale to jest ta Boża droga do zdobywania mądrości. Jeśli odczuwasz jakikolwiek ciężar Boży w twoim sercu, jeśli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort, odbierasz to nawet jako karcenie Boże, to być może jest to czas, kiedy Bóg uczy cię cierpliwości, uczy cię miłości, uczy cię swojej mądrości, tej mądrości z nieba. Dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym zaproponować modlitwę, aby każdy z nas dzisiaj mógł wspomnieć przed Bogiem swoje życie. I abyśmy mogli dzisiaj Boga prosić o mądrość, byśmy nie wstydzili się prosić Boga: Boże, jestem już mądry, tak, ale jeszcze ciut więcej, tak? Nie tak jak Rockefeller. Jestem bogaty, ale chciałbym jeszcze ciut więcej pieniędzy. Panie Boże, na ile mi pozwalasz rozumieć Twoje słowo? Na ile mi dajesz tę mądrości przebywania z ludźmi wierzącymi? Na ile mnie każesz? Na ile chcesz, abym nadbywał tej mądrości? Proszę Cię, daj mi poznać Twoją mądrość. Daj mi bojaźni imienia przed Twoim obliczem, abym tej mądrości nabywał w całej pełni, bo lepiej jest nabyć mądrości niż wszelkiego srebra, złota i wszelkiego innego bogactwa. Niech Bóg nam pomoże.